Chwila dla reportera.
Cześć, tu Weronika Drost, a to Chwila dla reportera. Zakończył się półfinał akademickich Mistrzostw Polski, który odbył się w Centrum Sportu Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. W zawodach wzięło udział 19 zespołów z całej Polski, grając o wejście do dalszej fazy rozgrywek. O finał walczyły reprezentantki polskich uczelni, a wśród nich także zawodniczki AZS Uniwersytet Gdański. Nie zabrakło sportowych emocji oraz atrakcji dla uczestniczek poza parkietem. Do finału zakwalifikowało się 10 zespołów, które o medale powalczą już wkrótce w Lublinie. Materiał przygotowała Anna Klonowska.
Jesteśmy w Centrum Sportu Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, gdzie właśnie zaczęły się akademickie Mistrzostwa Polski w koszykówce kobiet. W turnieju bierze udział aż 19 drużyn. Każdy walczy o wejście do finału, który na koniec maja odbędzie się w Lublinie.
Z czym się wiąże organizacja takiego wydarzenia?
Z dużym wyzwaniem, żeby zrobić to i zorganizować jak najlepiej dla naszych uczestników, tak żeby oni byli jak najbardziej zadowoleni z tego turnieju. Zawsze to jest turniej sportowy, więc emocje będą występować, więc chcemy jak najwięcej takich rzeczy dopiąć, żeby było super dla nich zorganizowane, żeby przede wszystkim wyjazd tutaj był dla nich w mieście Gdańsk jak najbardziej przyjemny podczas takiego turnieju.
A od takiej strony technicznej jeszcze zasady, ile jest drużyn i system w ogóle rozgrywek?
Tak, mamy 4 grupy. W 3 grupach jest 5 zespołów, 1 grupa 4-zespołowa, czyli łącznie mamy 19 drużyn. W każdej grupie gramy każdy z każdym. W przypadku grup 5-drużynowych mamy 10 spotkań, w przypadku grupy 4-drużynowej jest to 6 spotkań. Jesteśmy rozdzieleni na fazę grupową, później na ćwierćfinały. Tak naprawdę już to są półfinały, bo jest uproszczona formuła, czyli od razu drużyny z pierwszych miejsc w każdej grupie rywalizują z drużynami z pierwszych miejsc o top 4, drużyny z drugich miejsc o miejsca 5-8 i z naszego półfinału do finału głównego awansuje 9 zespołów, także pierwsze 2 lokaty z każdej grupy już mają bezpieczny awans, a o 9 miejsce wszystkie drużyny będą musiały jeszcze rywalizować.
W jakiej grasz drużynie, jak wam się gra?
Gramy w drużynie SGH Warszawa, czyli Szkoła Główna Handlowa z Warszawy. No tak naprawdę jest to dla nas jeden z pierwszych takich poważnych turniejów, ale myślę, że bawimy się dobrze. Gra się ciężko, ponieważ mamy dość mocną grupę, ale zawsze też jakieś doświadczenie, więc staramy się z tego wyciągać tylko to, co pozytywne.
Na razie z kim najtrudniej wam się grało?
Zdecydowanie z Politechniką Gdańską, z którą grałyśmy dzisiejszego ranka. No widać, że jednak jest duża różnica poziomów i dziewczyny są bardzo, bardzo profesjonalne, ale no dzięki temu też możemy się czegoś nauczyć.
Podoba wam się w Gdańsku?
Plaża i Starówka, bo mieszkamy przy Starówce, więc jest bardzo fajnie i dużo fajnych rzeczy do roboty w pobliżu też.
A więc jesteśmy z Torunia. Bardzo nam się podoba tutaj z koleżanką. Jest bardzo fajna atmosfera, miło, fajnie, przyjemnie.
Najcięższy mecz był z UAM-em Poznań. Zawodniczki bardzo dobre.
Co wam najbardziej się podoba w Gdańsku?
W Gdańsku? Morze.
Morze, ale no nie tylko ludzie, atmosfera.
Jesteśmy z Warszawy, z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
I jak wam się gra?
W porządku, jest bardzo fajnie. Może nie idzie nam jakoś wybitnie, ale gra się super i atmosfera też jest fajna i w drużynie, i ogólnie na zawodach, także jest fajnie.
A jak na razie z kim najtrudniej wam się grało?
O jejku,
chyba z marynarką.
Z marynarką wojenną z Gdyni, bo to są były mistrzynie Polski, nie? Ale też się grało bardzo dobrze. No były silniejsze, więc wygrały, ale ogólnie mecz uważam, że był całkiem w porządku. Grało nam się całkiem spoko.
A co najbardziej podoba wam się w Gdańsku?
Morze. Morze, Starówka, w sensie nawet jak stoimy w korku, to jest ładnie, jest na co popatrzeć, więc jest bardzo ładnie. No.
Jak ci się sędziowało i jak oceniasz poziom w ogóle tego wydarzenia i gry?
Poziom jest bardzo, bardzo fajny. Są zawodniczki, które na co dzień grają w zespołach ligowych na różnym szczeblu. Także widać to też w tych zmaganiach na parkiecie. Wiele meczów jest takich, w których tak naprawdę do samego końca nie wiemy. Trenerzy, zawodniczki nie wiedzą, kto będzie triumfował. I to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne, że ta walka jest do ostatnich minut.
Chwila dla reportera.
W Krakowie odbyła się już 16. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard of Camera, wypadająca na przełom kwietnia i maja. Jest to święto kina niezależnego skupione wokół debiutów i pierwszych filmów reżyserów. Widzowie mogli oglądać filmy z 8 sekcji tematycznych, a twórcy walczyli o różne nagrody, w tym o krakowską nagrodę filmową imienia Andrzeja Wajdy. Materiał przygotowała Katarzyna Georgiew.
Pierwsze skojarzenie z hasłem Mastercard of Camera.
Czasy licealne i Plac Szczepański.
Filmy, spotkania z gwiazdami, wywiady, ogólnie chyba święto kina.
Dobre, niezależne kino.
Niezwykle przyjemna atmosfera.
Dużo ciekawych filmów, naprawdę z bardzo nietypowymi perspektywami opowiadania o postaci, o sytuacji. Za każdym razem, jak się wchodzi do kina, no to jest niespodzianka.
Mam w głowie mnóstwo kolorów, mnóstwo uśmiechu.
Święto kina niezależnego.
Okres majówkowy.
Chyba deszcz, powinienem powiedzieć dzisiaj, nie? Ale ostatnio też był deszcz, więc deszcz chyba, tak, to pierwsze skojarzenie.
O, słońce, Kraków.
W konkursie głównym Wytyczanie drogi, w którym biorą udział międzynarodowy debiut oraz drugie filmy reżyserów. Główną nagrodą jest Krakowska Nagroda Filmowa Andrzeja Wajdy w wysokości 25 tysięcy dolarów. Jaka jest geneza powstania tej nagrody?
To znaczy, Krakowska Nagroda Filmowa, dawniej tak to się nazywało, jest przyznawana od samego początku naszej imprezy i to jest taka najważniejsza rzecz chyba na tym festiwalu, serce tej imprezy. Mam tutaj na myśli konkurs, bo zawsze nam zależało na tym, żeby odkrywać nowych utalentowanych młodych twórców i żeby im dawać szansę na to, żeby po pierwsze zaistnieli w obiegu festiwalowym, bo często jest tak, że na Mastercard of Camera ich filmy pokazywane są w zasadzie jako po raz pierwszy i ostatni w Polsce. Niestety większość z tych filmów nie trafia do dystrybucji. No i myślę, że ta nagroda jest dużą motywacją i dużą szansą do tego, żeby dalej mogli działać. Natomiast rzeczywiście od 2 lat ta nagroda zmieniła nazwę na Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy. W ubiegłym roku mieliśmy taką piękną uroczystość, gdzie pani Krystyna Zachwatowicz zgodziła się na to, żeby taką nazwę jako formę hołdu Andrzejowi Wajdzie tej nagrodzie nadać i w tym roku będzie ta nagroda przyznawana po raz drugi przez międzynarodowe jury pod przewodnictwem Ewy Puszczyńskiej.
Wajda w Krakowie spędził część swojej młodości studiując na Akademii Sztuk Pięknych Malarstwo, ale wyznał, że już od wczesnego dzieciństwa Kraków jawił mu się w snach. I czy mógłbyś tak trochę nacechować dynamikę relacji Wajdy z Krakowem?
Znaczy Andrzej Wajda zawsze podkreślał w wywiadach czy w jakichś rozmowach, że Kraków jest takim miejscem, do którego bardzo chętnie wraca i które trochę traktuje jak dom, a w zasadzie w stolicy, czyli w Warszawie, jedynie bywa. No i rzeczywiście, patrząc na jego biografię, Kraków był bardzo istotnym miejscem. Wspomniałaś o studiach. Rzeczywiście Wajda studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zresztą jak przyjechał po raz pierwszy do Krakowa, zachwycił się twórczością Stanisława Wyspiańskiego. Ta twórczość zresztą mu potem bardzo mocno towarzyszyła, także z jednej strony studia malarskie, ale potem też bardzo ważny etap w jego życiu, czyli reżyseria teatralna. To tutaj w Starym Teatrze reżyserował znakomite dramaty. Tutaj poznał Krystynę Zachwatowicz. No i wreszcie też myślę, że ważne konteksty filmowe, chociażby tutaj realizowane były plenery do filmu Wesele. No i oczywiście w drugą stronę to też działało. Kraków jest takim miejscem, który zawsze bardzo mocno honorował Andrzeja Wajdę. Tutaj dostawał prestiżowe odznaczenia. Tutaj był zorganizowany rok Andrzeja Wajdy. No i też Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, gdzie zresztą mieliśmy w tym roku pokaz filmu Bez Znieczulenia. To też jest miejsce, które powstało z inicjatywy Andrzeja Wajdy. Także myślę, że to była taka obustronna sympatia zawsze.
Teraz jesteśmy na Placu Szczepańskim, czyli tuż obok rynku, gdzie praktycznie od początku festiwalu, wszystkich edycji, działa miasteczko filmowe. Moim zdaniem, zdaniem koordynatora, jest to serce festiwalu, bo to przez ten plac przewija się chyba największa fala osób, którzy zmierzają z jednego kina do drugiego, przystają, bo słyszą rozmowę prowadzących z aktorami. W miasteczku filmowym jest taka okazja do tego, żeby widz stanął twarzą w twarz z gwiazdą, aktorem, producentem, reżyserem, których tak naprawdę widzi tylko na ekranie. W miasteczku filmowym rozmowy i spotkania mają charakter zdecydowanie bardziej swobodny. Tu gwiazdy są blisko nas, można z nimi porozmawiać, można z nimi sobie zrobić zdjęcie, samemu można się poczuć jak gwiazda i stanąć na przykład na którejś z naszych ścianek. W miasteczku filmowym organizujemy też bardzo dużo warsztatów. I warsztatów dla dorosłych, i warsztatów dla dzieci, czyli tak naprawdę to jest miejsce dla tych, którzy chcą trochę bardziej, trochę bliżej dotknąć magii kina, filmu. No, już chyba.
A czy mogłaby Pani coś więcej opowiedzieć o tych warsztatach, które tutaj są?
Warsztaty, które tutaj organizujemy, są ściśle związane z obrazem, z dźwiękiem, z tym, co towarzyszy filmom. Choćby nawet kawa. Uważam, że jest nieodłączną częścią i partnerzy festiwalu, którzy są też tutaj między innymi w miasteczku filmowym, organizują takie warsztaty. Wspomniana kawa, o tym jak pić kawę, jak poznać dobry gatunek kawy, jak zaparzyć kawę, ale tak naprawdę i przede wszystkim mamy tutaj warsztaty dla różnych grup wiekowych. Są to warsztaty wizerunkowe, są to warsztaty charakteryzacji filmowej, są warsztaty dla młodzieży z reżyserii dźwięku, są warsztaty takie z podstaw reżyserii, z tego jak ustawić dobre światło. Myślę, że przy takim festiwalu kina niezależnego, gdzie przedstawiamy pierwsze lub drugie filmy reżyserów, gdzie po prostu jest kino niezależne, warsztaty, które organizujemy, są dobrym wstępem do tego, żeby rozpocząć swoją przygodę z kinem. My otwieramy tę przestrzeń. Poza tym ja się oczywiście skupiam tutaj, na miasteczku filmowym, bo to jest moje miejsce, w którym spędzam każdego roku majówkę w ramach festiwalu. Ale przecież w trakcie Mastercard of Camera są panele dyskusyjne pro industry dla już naprawdę takiej sfery filmowej, prawda? Przedsiębiorców filmowych, ale też jest proscript, czyli dla tych, którzy chcą pisać scenariusze. Myślę, że ten festiwal jest właśnie dlatego bogaty i daje taką przestrzeń i otwiera głowę młodym ludziom przez te wydarzenia, które się dzieją w ramach tego festiwalu. I tutaj w miasteczku te warsztaty właśnie też mają zachęcić, zainspirować, dać podstawy warsztatu do tego, żeby rozpocząć swoją przygodę z kinem.
Konkurs Script Pro. Wczoraj odbyła się gala finałowa, było rozdanie nagród i była Pani w jury nagrody głównej, czyli scenariusza na film pełnometrażowy. I Pani jako scenarzystka, osoba sama pisząca filmy, ma jakieś swoje kryterium, którym się kieruje przy wyborze?
To znaczy, kryteria są takie bardzo subiektywne, nie da się tego zmierzyć i zważyć i tak dalej. Natomiast tak jak powiedziałam wczoraj na rozdaniu nagród, nie były dla mnie istotne jakieś strukturalne doskonałości, ani to, czy scenariusz odpowiada jakimś zasadom, według których teoretycznie się powinno pisać scenariusze, tylko szukałam jakiejś takiej autentyczności, tego, co samą mnie zachwyci albo zadziwi, czegoś takiego nieoczywistego. I zdarzały się tam takie historie, które pokazywały mi kawałek świata, którego nie znam, albo ciekawą perspektywę na jakąś postać. I do tej pory pamiętam niektóre sceny, które naprawdę były wyjątkowe, więc myślę, że tam było wiele, wiele talentowanych ludzi i że te filmy mają szansę na to, żeby naprawdę zaistnieć i pojawić się w kinach.
Czy różnorodne, powiedzmy, poczucie estetyki wśród członków jury utrudnia wydanie werdyktu, czy właśnie ułatwia paradoksalnie?
To jest wspaniałe, że się różnimy i rzeczywiście jak dyskutowaliśmy, a znamy się bardzo długo. Ja znam Agnieszkę Smoczyńską, Leszka Dawida. Nie znałam Michała Komara, który się tam pojawił razem z nami. Natomiast my wszyscy jakby znamy się od lat. I jakoś bardzo sobie szanuję i cenię to, że koledzy, koleżanki mają inne zdanie i że mogą mi przedstawić argumenty na ten temat i ja mogę z innej perspektywy na to popatrzeć. Na tym to trochę polega, że jesteśmy różnymi ludźmi. Znajdujemy inne rzeczy w tych samych historiach i to jest piękne.
To teraz bym chciała przejść do seansu specjalnego bez znieczulenia. I tak krótko mówiąc, no jest to historia dziennikarza, który wracając z wyjazdu służbowego traci właściwie wszystko, bo i rodzinę, posadę, dobre imię, a na końcu trochę spoilerując nawet i życie. I film ten nie był wybrany przypadkowo i czy współczesny widz po ponad 40 latach może zobaczyć jakieś analogie społeczno-polityczne?
No myślę, że to była właśnie taka główna ścieżka wyboru tego filmu. Rzeczywiście nie ma tutaj przypadku, bo ta strona artystyczna, która też jest świetna, była ważnym walorem, ale myślę, że ten kontekst, o którym wspomniałaś, był w pewnym sensie decydujący. Zresztą z tym związana była też rozmowa, która odbyła się tuż przed seansem z Witoldem Bresiem i Krzysztofem Burnetką, dziennikarzami, publicystami, z którymi porozmawialiśmy właśnie o wolności słowa, o tym niszczeniu jednostek przez system, co doskonale widać w tym filmie, co miało miejsce w PRL-u, ale no niestety też widzimy dość sporo analogii pomiędzy tym filmem a tym, co dzisiaj się dzieje w naszym kraju, w jakiej rzeczywistości funkcjonujemy. To było świetne, bo tak naprawdę na tym seansie była pełna sala, która bardzo żywo reagowała na film. Pokaz zakończyła burza braw, także myślę, że publiczność też bardzo mocno odniosła ten film do tego, co się dzieje. Oczywiście no, to są przykre analogie, ale chyba od nich nie uciekniemy. No i wydaje się, że warto takie filmy przypominać dzisiaj. Po prostu no, jakby musimy też być świadomi tego, w jakiej rzeczywistości funkcjonujemy i do czego to może doprowadzić.
Morsem mam, rozumiem, nadawać.
Chwila dla reportera.
Korytarze Wydziału Nauk Społecznych UG zamieniły się w kolekcję dzieł sztuki stworzoną przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni. Artyści tym sposobem uczcili Rok Marii Grzegorzewskiej, ogłoszone przez Sejm RP w 2022 roku. Z opiekunami, jak zarówno z samymi autorami dzieł, rozmawiała Izabela Wacławkowa.
Nazywam się Jolanta Tompewowska, jestem dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni. Chciałabym Państwu bardzo serdecznie powitać na wystawie. Organizatorem tej wystawy jest Zespół Szkół Specjalnych nr 17, jak również Uniwersytet Gdański. Jako dyrektor placówki bardzo cieszę się, że mamy tutaj możliwość nawiązania takiej współpracy, która jest taką obopólną korzyścią i dla studentów, jak również dla naszych uczniów i nauczycieli. Dzisiaj wystawa dotyczy prac naszych uczniów i są to portrety Marii Grzegorzewskiej. Zostały one wykonane przez naszych uczniów w roku 2022 na Dzień Marii Grzegorzewskiej. Będą również prezentowane podczas 75-lecia szkoły, które będzie w listopadzie w tym roku. Następnie odbędzie się aukcja prac plastycznych i mam nadzieję, że odbędzie się również tutaj na Uniwersytecie Gdańskim, a środki przekażemy oczywiście na rzecz naszych kochanych uczniów.
Jest tutaj jakiś obraz, który rysowałeś?
Tak.
Rysowałeś go farbami albo kredkami?
Kredkami.
Jak długo ci trwało narysować taki obraz?
A to było dawno z serii u pani Sabinki. Było fajnie.
A na przykład raczej rysujesz jakieś tam krajobrazy, czy jakieś osoby, czy zwierzęta?
Osoby.
Słyszałam, że również lubisz muzykę. Czy grać na jakiś instrument, albo lubisz słuchać muzyki?
Właśnie słucham Beatbulla i Top Girls.
A słuchasz muzykę również podczas rysowania?
Tak.
Jestem pracownikiem administracyjnym Wydziału Nauk Społecznych. Nazywam się Karolina Malenda-Raszkiewicz, bo ja jestem wiernym uczestnikiem, czy raczej klientem kiermaszy, które tutaj się odbywają. Natomiast ja chciałam wyrazić wielkie, wielkie uznanie dla zdolności uczniów, którzy przygotowali piękne rzeczy. Ptaszki, kurki, kwiatki, a także jestem wielkiego uznania dla starań nauczycieli. Starań nauczycieli, oczywiście również rodziców, ale nauczyciele są wielkiego serca i im też bardzo serdecznie gratuluję.
Pani Grzegorzewska podzieliła nauczycieli na dwie grupy, na nauczyciela wyzwalającego i hamującego. Jak pani uważa, czy znajduje się jeszcze w XXI wieku sporo nauczycieli hamujących?
Może odpowiem w taki sposób. Prowadząc zajęcia ze studentami też na podyplomówkach, bo od 22 lat pracuję też jako wykładowca, myślę, że są ludzie powołani do tego zawodu i są tacy, no, którzy mniej są powołani. Trudno mi byłoby ocenić, czy ktoś jest człowiekiem hamującym, czy takim, który chce coś stworzyć, tak? Myślę, że te osoby, które tutaj są ze mną na tej wystawie, mojej koleżanki, na pewno są osobami, które chcą coś zrobić i są wartościowymi ludźmi na swoim miejscu.
A jak wygląda praca właśnie z takimi uczniami?
Wie pani co, chyba trzeba to traktować tą pracę jako powołanie, bo jeżeli się tego tak nie traktuje, no to po prostu się przychodzi, wychodzi. Uczniowie wtedy nie nawiązują z nami takich fajnych relacji, a te nasze grupy są wspaniałe. Oni naprawdę nas czują, my ich czujemy. Ja myślę, że w ogóle osoby niepełnosprawne mają takie czułki, które im wskazują, czy jest to osoba, która jest zaangażowana w pracę z nimi, czy nie.
Nie ma kalek, jest człowiek. Tutaj są takie cytaty. Czy się pani spotyka jeszcze z takimi słowami jak kaleka?
Myślę, że nie, bo należy też dobrze zinterpretować tutaj to motto Marii Grzegorzewskiej: nie ma kaleki, jest człowiek, bo to była wtedy jeszcze istniała inna nomenklatura, więc ten człowiek niepełnosprawny był wtedy określany jako kaleka, prawda? W tej chwili no, już mówimy zupełnie inaczej. Natomiast dla mnie to hasło ma swój taki piękny wymiar też historyczny, więc ja celowo wydrukowałam to hasło, żeby ono po prostu było widoczne. I nie postrzegam tego i myślę, że ktoś, kto siedzi w pedagogice specjalnej, no nie będzie postrzegał tego negatywnie.
Pani Grzegorzewska jest również autorką metody dydaktyczno-wychowawczej. Czy państwo wykorzystuje często tej metody i czy jest skuteczna?
Ja osobiście tak. Tak. Bardzo żałuję, że czasy się na tyle zmieniły, że nasi uczniowie niestety muszą się uczyć chemii, fizyki, bo to zabiera bardzo dużo czasu. Natomiast gdybyśmy pracowali zgodnie z metodą ośrodków pracy, to funkcjonowaliby na wyższym poziomie.
Czy jesteś tutaj autorką jakiegoś obrazu?
Nie.
A już kiedyś malowałaś albo robiłaś coś w tym stylu?
Tak, bardzo podobne rzeczy.
A jak długo ci trwa stworzyć jakiś taki obraz?
2-3 dni.
Co najbardziej lubisz na przykład rysować?
A krajobrazy różne.
Jak często rysujesz?
Bardzo często, na różne okazje.
A ostatnio na przykład co namalowałaś?
Teraz robimy konkurs.
Jaki konkurs?
Mamy wymyślić bohatera z książki i go zrobić.
A już rozpoczęłaś pracę?
Tak, w trakcie jestem.
A możesz nam powiedzieć, jakiego bohatera stworzyłaś?
Brzydkie kaczątko.
Profesor Amadeusz Krause, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański. O Marii Grzegorzewskiej napisano sporo książek, nazwisko jest bardzo znane. Mówi się o niej twórczyni pedagogiki specjalnej, ale chyba największą jej zasługą, oprócz tego, że stworzyła szkołę pedagogów specjalnych, oprócz tego, że stworzyła pierwszą uczelnię, Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, który zaczął kształcić w ogóle nauczycieli pedagogów specjalnych, bo wcześniej oni nie byli kształceni osobno, wprowadziła w taką mocno zmedykalizowaną pomoc osobie niepełnosprawnej, wprowadziła wątek humanistyczny. Pokazała, że najważniejszym wątkiem w pedagogice specjalnej nie jest medycyna, nie jest rehabilitacja, tylko humanistyka, tak? Czyli to podejście humanistyczne do człowieka, że w każdym, niezależnie czy chodzi, czy mówi, czy nie mówi, czy jest niepełnosprawny, leżący, w każdym widzimy człowieka i staramy się mu pomóc właśnie z tego punktu widzenia człowieczeństwa, a nie tylko z punktu widzenia rehabilitacji. I myślę, że ona pierwsza połączyła współczesną medycynę, no, dla jej czasów współczesną, z tym, co dzisiaj mówimy o paradygmacie humanistycznym. I my ciągle w pedagogice specjalnej tak naprawdę ciągle walczymy z tym, żeby tą pedagogikę specjalną ciągle łączyć z nowoczesną medycyną, ale nie poddać się medycynie, bo bardzo często lekarze, bardzo często rehabilitanci sprowadzają niepełnosprawność tylko do tego, żeby człowieka zrehabilitować, żeby go przywrócić do pewnej sprawności, ale bardzo często zapominają o tym wątku takim humanistycznym. I myślę, że ta pedagogika specjalna do dzisiaj walczy z tym, żeby ten humanizm i człowieczeństwo przywrócić. To się nam udaje, bo niech zobaczcie Państwo, co jest w mediach współczesnych. Dzisiaj niepełnosprawni pojawiają się w mediach nie jako podmiot rehabilitowany, tylko jako podmiot życia, tak? Jako podmiot humanistyczny, jako podmiot, który ma swoje dążenia, prawa, marzenia i to może realizować.
Chwila dla reportera.